Gdyby to był film, to ta scena mogłaby wyglądać mniej więcej tak. Kamera jest w stanie uchwycić tłum ludzi. Jest ich całe mnóstwo, ledwo ich słychać, ale powoli głos się potęguje, a w zasadzie nie jeden, ale różne głosy. Słychać ludzi, którzy się śmieją, ktoś tam wykrzykuje. Później zaczyna być słychać rozmowę matki z dzieckiem. Później słychać kłótnie, sprzedawcy coś próbują sprzedać, ludzie podnoszą ręce, wymachują nimi. Ten głos się potęguje coraz bardziej i widać ten tłum ludzi, ale kamera powoli najeżdża na mniejszą grupę spośród tego całego tłumu. W tej grupie z kolei są ludzie, którzy jęczą, którzy wzdychają, którzy ewidentnie widać, że coś ich uwiera, że coś ich boli. I kamera coraz bardziej najeżdża, aż w końcu skupia się na dwóch postaciach. Jedna z nich leży, a druga stoi przed tą leżącą pochylona. I w tym całym zgiełku nagle słychać jedno pytanie, i to pytanie brzmi: czy chcesz być zdrowy? I nagle robi się cisza i wybrzmiewa to jedno pytanie swoim echem. Czy chcesz być zdrowy? Ja przynajmniej tak nagrałbym tą scenę, ale może ty nagrałbyś się inaczej. To nie jest film, ale tak naprawdę odwołuje się do historii, która jest przedstawiona w 5 rozdziale Ewangelii Jana. Posłuchaj tej historii. To jest 5 rozdział Ewangelii Jana. Potem obchodzono żydowskie święto, Jezus udał się do Jerozolimy, a w Jerozolimie przy bramie Owce jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otacza ją 5 portyków. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasami bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Kiedy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał: czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Wówczas Jezus polecił: wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i ruszył o własnych siłach. Tego właśnie dnia był sabat. Żydzi nagabywali więc uzdrowionego: jest sabat, nie wolno ci dźwigać posłania. Lecz on odpowiedział: ten, który przywrócił mi zdrowie, polecił, bym je złożył i zaczął chodzić. A kim jest ten człowiek? Spytali: ten, który ci polecił. Lecz uzdrowiony nie wiedział, gdyż Jezus niepostrzeżenie oddalił się od zgromadzonego w tym miejscu tłumu. Potem, gdy Jezus spotkał go w świątyni, powiedział: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Wtedy ten człowiek odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus przywróci mu zdrowie. I właśnie dlatego, że Jezus takie rzeczy czynił w sabat, Żydzi go prześladowali, lecz on tak to uzasadniał: mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Stąd Żydzi tym usilniej starali się go zabić. Mieli mu za złe, że nie tylko rozluźnia rygory sabatu, ale też nazywa Boga własnym ojcem, tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. W odpowiedzi na te zarzuty Jezus stwierdził: ręczę i zapewniam, syn sam od siebie nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział, że czyni to ojciec. Cokolwiek bowiem on czyni, syn czyni w ten sam sposób. Bo ojciec kocha syna i pokazuje mu wszystko, co sam czyni, i dla wzbudzenia waszego podziwu pokaże mu dzieła jeszcze większe od tych. Gdyż jak ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Nie wiem, czy w momencie, kiedy Jezus zadał to pytanie, w tym samym blisko wschodnim zgiełku, nagle w tej sadzawce zrobiła się cisza. Mogło tak być. Cisza jak makiem zasiał. I nie wiem też, jak odpowiedział, na ile od razu ten sparaliżowany człowiek odpowiedział na pytania, na ile to był taki moment zwieszenia się, kiedy usłyszał to jedno pytanie: czy chcesz być zdrowy? Poznajemy go przy sadzawce, Tak naprawdę nie znamy jego imienia. Nie wiemy nawet, ile ma lat. Wszystko, co wiemy, to to, że choruje, czy chorował od 38 lat. Siedział razem z innymi podobnymi do niego w tej sadzawce, która była tuż obok bramy owczej, którą w czasach Chrystusa prowadzono owce, które składano w ofierze. I ten człowiek, patrząc się na północną stronę muru, widział tą bramę i pewnie widział cały zastęp tych owiec, które regularnie, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc było prowadzone po to, by złożyć w ofierze. I zastanawiam się, czy czasami nie myślał o tym, że on sam stał się ofiarą życia. Poruszał się z ogromnym trudem. Być może nawet nigdy w swoim życiu nie chodził. Być może tak to było, że w swoim życiu nie był w stanie jako młody chłopak ani biegać za piłką z innymi kolegami, ani nie był w stanie się ścigać z innymi chłopakami, jak to czasami chłopcy robią, ani nie był w stanie wspinać się na drzewo z innymi chłopakami, jak to czasami chłopcy robią. A może też tak to było, że nie chorował od dziecka, od małego, ale był wcześniej zdrowy. Był normalnym, zdrowym chłopcem, zdrowym dzieckiem, które rozwinęło się później na zdrowego młodzieńca. Później był zdrowym mężczyzną, później stał się mężem, a później nagle coś takiego się wydarzyło, że nagle życie wywróciło się do góry nogami. Jeśli tak, to musiało być jeszcze bardziej bolesne. Poza zwichniętą nogą, którą miałem i złamaną parę razy, nigdy nie byłem w takim stanie jak ten człowiek. Nie doświadczyłem tego. Czytając tą historię, zastanawiałem się, jakie uczucia musiały targać tym człowiekiem. Poczucie bezsilności, może izolacja, być może osamotnienie, może myśli takie, że nie jest w stanie robić tego, co być może kiedyś robił. Nie mogłem nie myśleć, że przyszło mu żyć w czasach, kiedy nie było żadnych programów socjalnych, żadnej pomocy społecznej. Nie mogłem nie myśleć o tym, że kiedy czytam dzisiejsze statystyki, dowiaduję się, że 75% małżeństw kończy się rozwodem, jeśli ma miejsce choroba nieuleczalna, to nie mogłem nie myśleć, czy też on nie był w relacji małżeńskiej, rodzinnej i to się skończyło, ponieważ jego żona dowiedziała się, że jest nieuleczalnie chory. I nie mogłem nie myśleć, że ja tego człowieka nie jestem w stanie do końca zrozumieć. Jedynymi, którzy być może go rozumieli, byli ci, którym był otoczony. Było ich mnóstwo. Jan relacjonuje, że w tym gronie tego mnóstwa ludzi byli ślepi, chromi, wycieńczeni. Niektórzy historycy z czasów Jezusa mówią, że w tej sadzawce mogło być skupionych nawet do 300 ludzi regularnie. A inni dodają, że w okolicach świąt ta liczba pęczniała nawet do kilku tysięcy. Wszyscy skupieni wokół sadzawki Betesda. To jest takie złożenie dwóch członów Beth Hesed, co się tłumaczy dom litości. Jak na ironię, byli skupieni w sadzawce Betesda, dom litości, czekając tam na Bożą litość. Aż Bóg się, albo ktoś posłany przez Boga zlituje się nad nimi. I co jakiś czas był anioł, który był posłany przez Boga. Nie wiemy, jak to wyglądało, ale w jakiś sposób woda zaczyna bulgotać i wtedy zdarzały się sytuacje, że ktoś doznawał uzdrowienia. Ale nie ten człowiek. Ta sadzawka znajdowała się na zboczu góry, takiego lekkiego wzniesienia, gdzie droga prowadziła do świątyni przez tą bramę owczą. Tłum, i to były święta, więc tłum walił nie tylko tą drogą i tą bramą, ale we wszystkich możliwych kierunków walił do świątyni, na to wzgórze świątynne, na dziedziniec świątynny, bo tam się rzeczy działy. Tam był festyn. Tam było radośnie, tam było miło, tam było przyjemnie, tam ludzie żartowali, spotykali się razem. Często ludzie, którzy przybywali z odległych zakątków kraju po to, żeby wychwalać Boga, ale też po to, żeby po prostu pobyć sobą, żeby porozmawiać z sobą. Tam się działy rzeczy. To był punkt kulminacyjny programu. Ale nie przy sadzawce, gdzie zazwyczaj niewiele się działo. Wiecie, to jest dla mnie fascynujące, że Jezus nie jest tam, czyli na wzgórzu świątynnym, ale przychodzi tutaj, do tej grupy ludzi, schodzi na dół, dochodzi do tej sadzawki i w tłumie tych ludzi wyławia tego jednego człowieka. Jednego, którego imienia nawet nie znamy, o którym wiemy, że był chory przez 38 lat. Kupa czasu. Niektórzy z was, tak jak tutaj jesteście, nie macie nawet punktu odniesienia. Macie 20 kilka lat i myślicie sobie, jejku, 40 lat. I być może myślicie i planujecie, jak to będzie za kolejnych 15 czy 20 lat w waszym życiu. Macie ambitne plany, macie program na swoje życie. I nic dziwnego. Chcecie przeżyć to życie najlepiej, jak potraficie. Ale są też takie osoby w naszym gronie dzisiaj, które już mają 40 albo nawet więcej za sobą, tych dekad życia. I doskonale wiecie, że w życiu różnie to bywa. I to życie nie zawsze wyglądało tak, jak to sobie planowałeś, mając 20 lat, albo 18 lat, albo 16 lat. Dobrze też wiecie, ci, którzy jesteście po 40, że to wystarczający szmat czasu, aby wypaść z obiegu. I ten człowiek wypadł z obiegu. Mówią, że czas leczy rany, ale jego rany nie zostały uleczone. Tego dnia Jezus stanął w poprzek jego życia i zadał mu pytanie, czy chcesz być zdrowy? Można by myśleć, że to jest bardzo dziwne pytanie na pozór. No bo jaki ślepy nie chciałby odzyskać wzroku? Albo jaki, który głuchoniemy nie chciałby odzyskać słuchu? Albo która osoba sparaliżowana, siedząca na wózku, nie chciałaby wstać z tego z łóżka? Albo która osoba chorująca na raka nie chciałaby się pozbyć swojego raka? No dziwne to jest pytanie, tak na pozór, kiedy się mu przysłuchać. Czy chcesz być zdrowy? I my moglibyśmy powiedzieć, ja przynajmniej powiedziałbym, no pewnie, że tak. To jest oczywiste, że chcę być zdrowy. Rzecz w tym, że ludzie tacy jak ten człowiek żyli z jałmużny, i tak naprawdę całkiem sobie dawali radę. Oczywiście nie przelewało się, oczywiście kokosów nie było, ale każdy bogobojny Żyd czuł się wewnętrznie zobligowany do tego, ten zdrowy Żyd przechodzący obok tej sadzawki, czuł się zobligowany, żeby rzucić tam jakiegoś grosika, żeby rzucić jakąś monetę. I tak naprawdę ci chorzy ludzie, można powiedzieć, dawali radę. Niektórzy nawet twierdzą, że czasami lepiej niż ci zdrowi ludzie. Bo w przypadku tych zdrowych ludzi to tak było, że tracili pracę. My dzisiaj mówimy, może już nie, bo czasy się zmieniły, ale nasi ojcowie mówili, że się żyło od pierwszego do pierwszego. Dzisiaj się kontekst trochę zmienił. Mało kto już mówi, że jest tak ciężko, że my żyjemy od pierwszego do pierwszego. W tamtych czasach ludzie nie żyli od pierwszego do pierwszego, tylko z dnia na dzień. Każdego dnia, jeżeli udało im się dostać jakąś pracę, to przepracowali ten jeden dzień i mieli wystarczająco, żeby kupić sobie jakiś podstawowy chleb, podstawowe rzeczy. Czasami tracili tą pracę, czasami nie mogli jej długo dostać, czasami byli zobligowani sprzedać swoje narzędzia rzemieślnicze, jako piekarz, jako szewc, a czasami zdarzało się, że ludzie musieli się sami oddać w niewolę, bo byli tak zadłużeni, że nie byli w stanie wyjść z tego długo. Życie ludzi nie rozpieszczało. I to było trochę taka sytuacja między młotem i kowadłem, bo wielu zdrowych ludzi pewnie myślało, nie chcę być w takiej sytuacji, wolałbym nie być sparaliżowany, ale z drugiej kurczę, no całkiem sobie radzą. Całkiem sobie radzą. Ci chorzy ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że inni okazywali im współczucie. Można powiedzieć, że też byli ludźmi skupionymi na sobie. Dlatego to pytanie jest takie ważne. Pytanie, które stawia Jezus. Bo nie może być mowy o nowym życiu, jeżeli nie jesteś gotowa zostawić swojego starego życia za sobą. Jeśli ten człowiek przestanie być chory, to straci wszystko to, co miał. Stare pójdzie w zapomnienie, będzie zupełnie, stanie się zupełnie innym człowiekiem. I on sobie doskonale zdawał sprawę z pytania Jezusa, być może dlatego jego odpowiedź jest taka dziwna. Nie odpowiada, no pewnie, że tak, tylko mówi, no panie, nie jestem w stanie sam dojść. Kiedy się zaczyna to bulgotanie wody, to zanim ja sam tam dojdę, to już ktoś inny wskakuje, jest uzdrowiony. W moim odczuciu dosyć dziwna odpowiedź, nietypowa. Ale tak naprawdę cała ta historia jest bardzo nietypowa. Pomyśl przez chwilę. Jeżeli mówimy o Jezusie, który jest tym, za kogo się podaje, który jest Bogiem objawionym w ciele, który stworzył wszystko swoim słowem i który podtrzymuje cały ten wszechświat swoim słowem dzisiaj, to tego dnia mógł uzdrowić wszystkich, gdyby tylko chciał. No mógł czy nie mógł? Pewnie, że mógł, gdyby tylko chciał, przecież jest Bogiem. Więcej, nawet nie musiałby tam przychodzić, bo przecież wielokrotnie uzdrawia ludzi na odległość, więc mógł z daleka tylko pomyśleć. Chcę, żeby byli zdrowi i byliby wszyscy zdrowi. Dziwna historia. Z tych wszystkich jęczących, niedomagających, chorych od wielu, wielu lat, Jezus skupia się tylko na tym jednym. Podchodzi do niego, zadaje mu dziwne pytanie, po czym uzdrawia go. Nic nie czytamy na temat jego wiary. Wielokrotnie jest mowa w Ewangeliach o tym, że ktoś miał wiarę i wtedy Jezus, widząc wiarę tego człowieka albo tej grupy ludzi, dał tej osobie nowe życie, inne życie, uzdrowił kogoś. No i wiecie, dziwne jest to polecenie Jezusa. Weź swoją matę albo swoje posłanie i chodź. Ja sobie myślę, no przecież mógł powiedzieć, wstań i chodź. Ale po co ta mata? I to jest taki moment, kiedy ten biedny człowiek, który był chory od 38 lat, można powiedzieć, pada z deszczu pod rynnę. Bo przez 4 dekady był chory, a teraz nagle, kiedy jest uzdrowiony, to zwija tą swoją matę, zaczyna ją nosić, nie uszedł za daleko, kiedy religijni ludzie powiedzieli, hej, stary, chwila, dzisiaj jest sabat, nie wolno ci tego robić. I biedulek może skonfundowany zastanawiał się, co jest grane, uszedł parę kolejnych kroków i kolejna osoba mu zwraca uwagę, że w sabat nie wolno takich rzeczy robić. Myślę, że ta historia w taki bardzo wyjątkowy sposób pokazuje, że jest różnica między religijnością a relacją. To drugie to przemienione serce. Serce, które Bóg potrafi zmienić tak jak nikt inny. To pierwsze to sztywne reguły pozbawione życia i pozbawione ducha. No i tego właśnie dnia ludzie religijni, wszystko co byli w stanie zobaczyć, to człowieka łamiącego nawet nie przykazanie, łamiącego ich interpretację albo ich wyjaśnienie przykazania dotyczącego sabatu. A Jezus patrzył się na tego samego człowieka i widział potrzebę jego serca. Bardzo łatwo jest zastąpić relację religijnością. Nie jest trudno. Równie dobrze nie jest trudno zniechęcić się w którymś momencie tą religijnością, bo religijność to regułki, to zasady, to więcej zasad, to więcej zasad i dodawanie kolejnych zasad. I to jest lista, która się ciągle wydłuża. I tak naprawdę w kontekście sabatu ta lista istniała już w czasach Jezusa i ona nie przestała istnieć. Zrobiło się ciekawiej, bo ta lista się wydłużała historycznie i ona funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Znalazłem taką wzmiankę na temat pożaru, który wybuchł w ortodoksyjnej dzielnicy Izraela w kwietniu 99 roku. Mieszkaniec tego mieszkania, pierwsze co zrobił, to zadzwonił do swojego rabina, żeby zapytać się swojego rabina, czy w dniu sabatu, bo akurat był sabat, on może zadzwonić na straż pożarną. Rabin mu odpowiedział, żeby mu dał chwilę czasu, że oddzwoni i po pół godziny oddzwonił do niego i powiedział, że nie, że to jest wbrew, że łamie sabat, dzwoniąc na straż pożarną. Straż i tak jakoś przyjechała i mowa jest o tym, że 2 kolejne mieszkania, włącznie jego i te 2 kolejne, stanęły w ogniu i musiały być gaszone, doszczętnie zniszczone. Jest ogromna różnica między religijnością a relacją z Bogiem. I jestem przekonany, że ta historia chce zwrócić naszą uwagę na tym, że relacje są dla Boga ważne. A te relacje to nic innego jak słuchanie Jezusa, nawet kiedy Jego słowa mogą się wydawać dziwne. Nie wiem, co myślał ten człowiek, zwijając swoją matę. Nie był religijną osobą, ale posłuchał Jezusa, zwinął swoją matę i zaczął z nią chodzić. Wiedząc o tym, bo żył w takiej kulturze, w jakiej żył, wiedząc o tym, że spotka się z krytyką. I to nie jedną. Wygrażaniem palcami przed twarzą. Jezus wypowiada słowa, które są takie dosyć zatrważające. I powiem wam, że niezliczona ilość atramentu się wylała odnośnie znaczenia tych słów, kiedy Jezus mówi mu: już nigdy więcej nie grzesz. Można by się zastanawiać, czy to jest w ogóle możliwe, żeby już nigdy więcej nie grzeszyć. Dlatego ludzie, którzy się pochylają, bibliści, którzy się pochylają nad tym tekstem, dochodzą do różnych wniosków. Niektórzy twierdzą, że Jezus ma na myśli to, że to, żeby on unikał grzechu. Inni mówią: nie, to chodzi o to, żeby się strzegł, by nie grzeszyć. Jeszcze nie mówią: nie, to w zasadzie chodzi o to, by nie trwać w grzechu. Jeszcze inni doradzają, że tak naprawdę w tym tutaj Jezusowi chodzi o to, żeby nie powtórzył tego samego błędu, który doprowadził go do kalectwa. Jeszcze nie mówią, że to pewnie Jezus podkreśla różnicę między zgrzeszaniem a grzechem jako stylem życia i żeby grzech nie był stylem jego życia. Jakiekolwiek byśmy nie mieli myśli, to przyglądając się tej historii, tutaj musimy się zatrzymać, w tym miejscu. Bo tak naprawdę ani nie wiemy, co było w umyśle Jezusa, ani nie wiemy, co było w umyśle tego biednego człowieka, który chorował 38 lat. Wszystko, co wiemy, to to, że Jezus do niego powiedział: wyzdrowiałeś, więcej nie grzesz. Ale to, co możemy powiedzieć, to to, że najwyraźniej jest coś gorszego niż choroba, która cię przykuje do łóżka. Coś gorszego niż oddzielenie od rodziny, od przyjaciół, od życia, w którym możesz już nie mieć udziału. To jest wieczne oddzielenie od żywego, prawdziwego Boga, który chce mieć ze mną, z tobą, z każdym z nas relację. Wieczne oddzielenie od tego Boga. To jest coś gorszego. To jest nie tylko utrata zdolności fizycznych mojego ciała, ale też utrata mojej duszy. Wiecie, kiedy przyglądałem się tej historii, to muszę wam powiedzieć, że to jest w ogóle dla mnie fascynujące, że ja miałem takie wrażenie, że czytam od 30 lat ponad Ewangelię, teksty Nowego Testamentu, Stary Testament, ale też Ewangelię. Różne historie są takie, które są tak znane, że wydaje się, że więcej nie można zobaczyć w tej historii. I przez lata myślałem, że cała uwaga tej historii skupia się na uzdrowieniu tego jednego człowieka i że Jezus odbiera sobie przez to chwałę. Ale teraz myślę, że ta historia jest swego rodzaju prowokacją, bo można by zadać pytanie Jezusowi: za kogo on się uważa? Co go do tego upoważnia? Co go uprawnia do tego, co robi? Pomyśl przez chwilę, wracając do początku. Mówimy o Bogu, który jest wiecznie istniejącym Synem Bożym, który zawsze istniał, który włożył w którymś momencie na siebie człowieczeństwo, ale przyszedł, objawił się jako Bóg, Syn Boży i Syn Człowieczy jednocześnie. Ten, który wszystko może, ten, który wszystko wie. Jeśli tak, mógł uzdrowić na odległość, mógł uzdrowić wszystkich. Więcej, można by pomyśleć, po co prowokuje. Jeżeli mówimy o sabacie, to przecież czyż nie mógł poczekać jednego dnia i zrobić to później? Byłby wilksyt i owca cała. Byłby uzdrowiony człowiek, a jednocześnie tłum ludzi, który popadłby w zachwyt i z którym Jezus mógłby rozmawiać. Mógł to zrobić dzień później, mógł to zrobić dzień wcześniej. Dlaczego akurat zrobił to w sabat? Więcej, nie tylko zrobił to w sabat, ale też, tak jak mu zarzucali, czynił siebie, nie tylko łamał zasady sabatu, ale czynił siebie równym Bogu. Dlatego czytamy w Ewangelii, tym bardziej religijni ludzie starali się go zabić. Nie mieściło im się to w głowie. Dla nas dzisiaj, kiedy mówimy często o naszej relacji z Bogiem. Ja tak czasami mówię, mój Bóg, który jest w niebie, to i tamto. Ale tak naprawdę w kontekście życia tych ludzi, mówimy o takim kolektywistycznym społeczeństwie, nikt z nich nie mówił mój Bóg. Żaden Żyd w tamtych czasach nie powiedziałby mój Bóg albo mój ojciec. Mówili nasz ojciec albo nasz Bóg. Jezus był jedynym, który powiedział mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Cokolwiek czyni mój ojciec, ja czynię. Nie mogę nic innego czynić niż to, co widzę, że mój ojciec czyni. To znaczy, że Jezus był, tak jak to Paweł mówi, doskonałym odzwierciedleniem boskiej istoty. Dlatego Żydzi byli tak bardzo zdenerwowani, używając delikatnego słowa tutaj. Ci religijni ludzie. Jezusowi zależało na tym, żeby zobaczyli, że ja, tak jak o sobie mówi, ja jestem. Że On jest tym wiecznie istniejącym Bogiem, który przyszedł w ciele. Decyzja, by zacząć od nowa, zawsze ma swoje konsekwencje. I tą konsekwencją jest pragnienie życia, takiego życia, które podoba się Bogu. I kiedy naprawdę pozwalasz Jezusowi, aby zaingerował w twoje życie, to zaczynasz żyć według Jego słowa, wbrew temu, co inni pomyślą. Znalazłem ciekawe słowa Pipera. John Piper jest pastorem, którego bardzo cenię. I Piper pisze tak. Większość ludzi, którzy cierpią z powodu niepełnosprawności w tym życiu, będzie miała ją aż do dnia śmierci. A my wszyscy, dopóki Jezus nie przyjdzie ponownie, na coś umrzemy. Tu i tam niektórzy są uzdrawiani. Owszem, wierzymy w cuda, ale chociaż Jezus miał całą moc uzdrawiania, nie zapoczątkował ostatniego dnia doskonałej całości. Jego służba wskazuje na ten dzień. Uzdrowienie nie jest regułą i to nie dlatego, że jesteśmy słabi w wierze. Z pewnością, pisze Piper, moglibyśmy zobaczyć więcej cudów, gdybyśmy tylko oczekiwali więcej i wierzyli więcej. Chociaż chodzi tutaj o to, że podczas pierwszego przyjścia Syna Bożego na świat otrzymujemy przedsmak Jego uzdrawiającej mocy. Pełne uzdrowienie całego Jego ludu oraz wszystkich Jego chorób i ułomności czeka na powtórne przyjście Chrystusa, a celem tych przedsmaków, które otrzymujemy teraz, jest wezwanie nas do wiary i świętości. Jezus zostawił setki nieuzdrowionych w sadzawce Betesda, a tylko jednemu człowiekowi, którego uzdrowił, a który nawet w niego nie uwierzył, powiedział, żeby się obudził. Dążę do twojej świętości, pisze Piper. Główną kwestią w tym okresie do powrotu Jezusa jest to, że spotykamy go w naszym złamaniu i otrzymujemy moc jego przebaczenia, by dążyć do świętości. I to jest ciekawe, jak konkluduje Piper. W tym powołaniu do wiary i świętości niepełnosprawni często biegną szybciej i dalej niż wielu z nas, którzy mamy ręce i nogi. Kochani, Jezus, wydaje mi się, do nas wszystkich kieruje dzisiaj to samo pytanie. Ale to jest pytanie, które kryje się za pytaniem. Czy chcesz być zdrowy? Nie tylko fizycznie, ale ponad wszystko, czy chcesz być duchowo ożywiony, duchowo zdrowy? Bo to jest dokładnie powód, dla którego przyszedł Jezus. Kochani, odwieczny Bóg przyszedł jako Syn Boży, abyś nie musiał żyć ani rozpaczą, ani religijnością, ale żebyś Mu ufał. I żebyś Jemu był posłuszny, nawet wtedy, kiedy to nie ma dla ciebie i być może dla innych żadnego sensu.